Minister cyfryzacji Marek Zagórski, moim i Państwa gościem w środowy poranek. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry Państwu.
Jak idzie w tym momencie rejestracja dzieci przez internet?
Tak jak się spodziewaliśmy, mniej więcej, bo to można sobie taką estymację zrobić, wiedząc, ilu młodych Polaków się rodzi, ile osób przeciętnie posiada profil zaufany, nawet trochę lepiej, bo myśleliśmy, że to będzie jakieś 70 osób, być może dziennie, jest przeciętnie ponad około 100, więc już mamy ponad 3000 zgłoszonych nowonarodzonych Polaków bez konieczności wizyty w urzędzie, czyli za pośrednictwem systemów administracji z wykorzystaniem profilu zaufanego, także jest dobrze, ale oczywiście zachęcamy wszystkich tych, którym się urodziło dziecko, bądź którym się za chwilę urodzi, żeby założyli sobie profil zaufany i żeby skorzystali z tej usługi, bo ona jest bardzo wygodna. Praktycznie trzeba podać imię dziecka, co zawsze podkreślam po swoich doświadczeniach sprzed wielu już lat, że lepiej mieć to pod kontrolą żony niż...
załatwić te rzeczy w domu, bo to później dziwne rzeczy na dokumentach.
No później wychodzą. Tak, bo później ktoś ma pretensje, że to miało być inaczej, więc jak mamy, jest żona pod kontrolą, cała rodzina jest pod kontrolą, to kontroluje.
No zawsze można było powiedzieć, no przecież widziałaś, tak?
Dokładnie tak.
Panie ministrze, ale to jest taki znak tego też, że Polacy coraz chętniej sięgają po różnego rodzaju elektroniczne rozwiązania, coraz bardziej jesteśmy przyzwyczajeni do tych właśnie elektronicznych rozwiązań, a coraz mniej poświęcamy uwagi, przepraszam za wyrażenie, analogowym rozwiązaniom.
To tak, ale to myślę, że to wynika z oczywistego faktu, że rozwiązania nieanalogowe, czyli cyfrowe, nowoczesne, są po prostu konstruowane z myślą o tym, żeby było wygodniej. No przecież cała administracja jest po to robiona, żeby jak najwięcej spraw można było realizować bez konieczności wizyty w urzędzie. Jesteśmy jeszcze daleko do tego, żeby mieć to załatwione tak w 100%. Mamy jeszcze dużo usług przed nami, ale na przykład dzisiaj, a w zasadzie dwa dni temu, przekroczyliśmy już poziom 2 milionów osób, które założyły sobie profil zaufany. Czyli już bardzo aktywnie korzystają ze usług w administracji. To jest bardzo dobrą wiadomością dla nas, bo pokazuje, że te usługi, które administracja generuje, z jednej strony są potrzebne, co jest oczywiste, ale z drugiej strony są już na tyle zaawansowane, na tyle przyjazne, że warto to zrobić. Dla mnie to jest o tyle istotne, że ten przyrost następuje w ciągu tak naprawdę ostatnich miesięcy bardzo dynamicznie, bo od stycznia tego roku to jest 700 tysięcy osób, które założyły profil zaufany. To oczywiście ma związek z usługami, które wdraża i Ministerstwo Cyfryzacji, jak na przykład zgłoszenie rodzin dziecka, ale także z usługami ministra rodziny, bo tutaj w program Dobry Start też robi swoje, ale także z usługami ministra finansów, który pozwala i zachęca do tego, żeby składać deklarację drogą elektroniczną przy wykorzystaniu profilu zaufanego.
Z jednej strony jest to bardzo potrzebne i tutaj akurat chyba nikogo za specjalnie przekonywać nie trzeba. Ja sam bardzo doceniam akurat wygodę niewychodzenia z domu przy wypełnianiu tego typu dokumentów, właśnie 500+, czy Dobry Start, bardzo dobrze. Natomiast zastanawiam się, czy nie ma takich obaw, że jest to może niebezpieczne, że to jednak przekazujemy swoje dane gdzieś, nie wiadomo gdzie, że one idą w chmurę.
Jeśli chodzi o usługi administracji, to co do zasady, to jest pod kontrolą, więc...
Nikt się nie może włamać, wykorzystać?
To jest tak, że nie ma systemów, do których się nikt nie włamuje. Znaczy, do banków, pomimo coraz większych zabezpieczeń, nadal są tacy, którzy się włamują. Teraz jest sporo takich, którzy się próbuje włamać drogą cyfrową. Więc to nie jest tak, że do nawet największej twierdzy, najlepiej, pod najpotężniejszej, zawsze są tacy, którzy mają jakąś chęć jej zdobycia, więc na pewno ataki są. Natomiast nie mieliśmy żadnego takiego przypadku, gdzie moglibyśmy powiedzieć, że dane Polaków byłyby zagrożone, czy masowo by wyciekły wskutek błędów w systemie, wskutek błędu człowieka. To jest zupełnie inna historia, ale te błędy, powiedziałbym, analogowo zdarzają się nawet częściej. Więc tutaj nie ma tego problemu. Natomiast oczywiście jest problem w ogóle z gromadzeniem danych, głównie poza administracją. Tam to jest też oczywiście bardzo ciekawe, że martwimy się naszymi danymi w administracji i bardzo dobrze. A w sferze, powiedziałbym, nie publicznej, troszkę mniej.
Potrafimy wszystko wysłać.
Troszkę mniej, a tutaj jeszcze nawiązując do RODO, które wdrażamy, cały czas apeluję, żeby mieć jednak taką świadomość, pamiętać o tym, że dane, które oferujemy gdziekolwiek, to są dane, które no, tak naprawdę trochę w pewnym sensie w tym cyfrowym świecie konstytuują nas. Znaczy my sobie tutaj siedzimy, natomiast ktoś w tym czasie może używać naszych danych, niekoniecznie zgodnie z naszymi intencjami.
Ja tylko się zastanawiam akurat tak a propos tego RODO, o którym pan wspomniał, czy zdarzył się ktoś, czy to jest duży odsetek naszego społeczeństwa, które przeczytało te wszystkie dymki, które się wyświetlają w internecie, bo to jest bardzo...
Jeśli chodzi o odsetek, pewnie mały, natomiast na pewno są tacy, którzy przeczytali.
Dobrze, to chwalimy w takim razie. Panie ministrze, cieszy się pan z tego, że wreszcie CEPiK będzie spełnił swoją rolę?
To wreszcie, powiem tak, CEPiK pełni swoją rolę od dłuższego czasu. To nie jest tak do końca...
Nie wygląda tak, jak chyba powinien wyglądać.
No tak, ale to bym powiedział, to nie jest tylko kwestia tego wdrożenia ostatniego, choć ono oczywiście tutaj, ja jeszcze zawsze przepraszam wszystkich tych, którzy zwłaszcza w okolicach listopada czy grudnia mieli kłopoty, czy musieli dłużej stać w kolejkach. W tej chwili już takiego problemu nie ma. Jeżeli są kolejki, to one wynikają z zupełnie czego innego. Znaczy wynikają z tego i są dowodem na to, że CEPiK działa, dlatego, że dużo więcej Polaków w ostatnim czasie rejestruje samochody. To obserwujemy. Natomiast CEPiK, jak każdy system tego typu, zwłaszcza w administracji, on no, ma swoje naleciałości, także organizacyjne i pewnie można by było go zrobić i zbudować trochę lepiej. Natomiast ważną rzeczą jest to, że dzięki temu, że centralna ewidencja pojazdów, bo to jest pierwszy etap tego nowego CEPiKu, że centralna ewidencja pojazdów spełnia swoje zadanie, mamy możliwość dzięki temu oferowania coraz to więcej nowych usług, takich dla obywatela. Mówimy o usługach, to mówimy też o korzyściach. Taką korzyścią dla obywatela na pewno jest brak konieczności włożenia sobie dowodu rejestracyjnego OC, co będzie możliwe od 1 października dzięki CEPiKowi. To, że możemy od kwietnia ubiegłego roku możemy sprawdzać punkty karne, możemy sobie sprawdzać historię naszego pojazdu, dane na temat pojazdu. Pracujemy nad pakietem, który spowoduje, że będzie tych ułatwień i tak naprawdę oszczędności czasu, pieniędzy obywateli, dzięki temu, że CEPiK działa. Więcej, jak na przykład brak konieczności przerejestrowywania samochodu przy sprzedaży go w obrębie jednego powiatu. Brak konieczności posiadania karty pojazdu. Prawdopodobnie do tego zmierzamy, żeby była możliwość rejestrowania samochodu w ogóle zdalnie. Przez dealerów przy zakupie nowych samochodów, czy przez sprzedawców zinstytucjonalizowanych, a także w obrocie wtórnym między osobami fizycznymi, jeżeli jedna i druga będzie miała środek identyfikacji elektronicznej, czyli profil zaufany, a dane w CEPiKu będą nie budziły wątpliwości dla jednej i dla drugiej strony.
Prawo jazdy będzie trzeba dalej ze sobą wozić, czy też są takie plany, żeby i tego dokumentu nie trzeba było mieć?
Mamy takie plany, aczkolwiek tutaj tu jeszcze musimy chwilę na to poczekać. Zresztą na te zmiany, o których mówiłem, też będziemy czekać. Chcemy je stopniowo wdrażać od przyszłego roku. Myślę, że we wrześniu będziemy mieć pakiet uzgodniony tych zmian i następnie będziemy prowadzili całą procedurę legislacyjną. Niektóre wymagają zmian w systemie, a więc tym samym trochę to potrwa. Niektóre nie. Te będą szybciej.
Rozmawiamy troszeczkę tak, mam wrażenie, z pozycji miasta, no mimo wszystko, no bo i w mieście się znajdujemy i w tych dużych miastach, w miarę dużych, pan większym, ja mniejszym, pracujemy, ale tak zastanawiam się, jak wygląda odbiór tej właśnie rzeczywistości cyfrowej w tych mniejszych ośrodkach, bo ja rozumiem, że pan też ma od czasu do czasu okazję te mniejsze ośrodki, te wsie, te gminy poodwiedzać. Myśli pan, że taka cyfryzacja dotrze w końcu pod wszystkie strzechy?
Ja myślę, że to jest, jak mówimy o takich potrzebach generalnie całego społeczeństwa, ogółu społeczeństwa i patrzymy sobie na Polskę, to ta potrzeba jest większa w mniejszych miejscowościach. Powiem tak, czym dalej od dużego miasta, tym potrzeba korzystania z dobrodziejstw internetu, tak, i cyfryzacji jest większa. Czasami jest jeszcze nieuświadomiona. Natomiast jeżeli mówimy o wyrównywaniu szans, o wyrównywaniu poziomu życia, o dostępie do wszelkiego rodzaju właśnie usług.
No i rozbudowie infrastruktury też tak naprawdę.
Tak, szans na prowadzenie biznesu w małych miejscowościach. No bo dzisiaj, jeżeli mamy internet, to mamy klientów za progiem naszego domu. Czyli za ścianą tak naprawdę, z której wystaje kabel. I z tego powodu to jest w ogóle rzecz kluczowa i dużo ważniejsza nawet niż w miastach. Pozwalająca także świadczyć, jak mówię, o poziomie życia, to nie mówimy tylko o rozrywce, ale na przykład możliwość świadczenia usług w zakresie telemedycyny, opieki, w ogóle dostępu do kultury, ale także na zakupy. W dużym mieście można sobie wsiąść w autobus czy samochód, pojechać i zrobić te zakupy. Mówię o jakimś tam hipermarkecie czy większym sklepie czy galerii handlowej. No, na wsi można pójść do lokalnego sklepu, w którym asortyment zawsze był i będzie ograniczony siłą rzeczy. Więc jakby mając ten internet, można sobie kupić wszystko dzisiaj, niezależnie od miejsca zamieszkania. Ale to mówimy o wygodzie takiej jakości życia, natomiast pamiętajmy o edukacji, pamiętajmy przede wszystkim o możliwościach biznesu. Dzisiaj bez światłowodu nie zrobimy żadnego biznesu, żadna firma nie powstanie. Każda firma, mniejsza, większa, która chce realizować jakąś inwestycję, kiedyś dawniej pytała o drogę. Pytała o prąd, pytała o pozostałe media, wodę, gaz, kanalizację. Dzisiaj jeszcze pyta o internet i o światłowód, i o szybkość tego internetu, o dostawców tego internetu, więc to jest w ogóle kluczowe i my tutaj bardzo duży nacisk kładziemy na to poprzez realizację programu wsparcia budowy sieci szerokopasmowych na obszarach tak zwanych białych plam i poprzez między innymi budowę ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, która zapewni internet w każdej szkole w Polsce, szybki, finansowany z budżetu państwa, i to będzie też impuls do tego, jak będzie w tych 20 tysiącach lokalizacji ta końcówka tego światłowodu, to będzie łatwiej go budować trochę dalej do następnej miejscowości, do następnego gospodarstwa domowego.
Nowy, wspaniały, bardzo szybki i globalny świat.
No, mamy pewnie, to już wchodzimy w sferę filozoficzną tak naprawdę.
Tak, bo chciałem się jeszcze zapytać, czy wyłącza pan od czasu do czasu komputer, telefon?
Wyłączam. Powiem tak, ja nie jestem jakimś zwierzęciem facebookowym. Może ostatnio dużo częściej korzystam
z Twittera. Widziałem,
z Twittera,
że
ale
tak aktywny pan.
To raczej retweetuję niż coś piszę, ale to bardziej to bardziej mi uzupełnia braki w dostępie czy w możliwościach oglądania mediów tradycyjnych, tak, nawet portali informacyjnych, no bo na to po prostu nie mam czasu, więc tak to traktuję. Natomiast ja jestem z takiego pokolenia, które nie wychowało się na internecie, aczkolwiek w ten internet wrastało zawodowo. Moje dzieci, w ogóle młodzi Polacy, w ogóle młodzi ludzie na świecie, nie wyobrażają sobie innego świata. No, ja sobie wyobrażam, pan redaktor pewnie też sobie wyobraża i
chociaż
też pamięta.
Coraz trudniej tak naprawdę.
Pamięta takie czasy, kiedy internet był rzeczywiście, albo go nie było w ogóle, albo był ciekawostką. Ja pamiętam takie czasy, kiedy telefon był w ogóle szczytem marzeń, więc ten świat był, istniał. Czy był lepszy? Trudno powiedzieć, na pewno inny, i ja myślę, że nie ma co dzisiaj się lamentować nad tym, że to się zmienia, no bo się zmienia, zawsze się zmieniało. Możemy tylko powiedzieć, że teraz się to zmienia dużo szybciej.
Minister cyfryzacji Marek Zagórski, moim i państwa gościem o poranku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.